Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj na początku 2026 roku przeniesiemy się w czasie. Wrócimy do 2009 roku. Wtedy to powstał reportaż Anny Rembas zatytułowany Iza. To opowieść o marzeniach, miłości, ale też walce i sile życia. Ze mną w studiu autorka Ania Rembas. Dzień dobry.
Witam cię, witam państwa serdecznie na początku nowego 2026. Cieszę się, że się z państwem spotykam właśnie dzisiaj w niedzielę.
Aniu, twój reportaż to opowieść o Izie Sokołowskiej, gdańskiej tancerce baletowej, gwieździe europejskiej i światowych scen, kobiecie, która pokonała raka. Miałaś przez te 16 lat kontakt z Izą? Czy to jest tak, że zrobiłaś i dopiero teraz?
O tak, miałam kontakt z Izą i miałam przez te 16 lat też, można powiedzieć, kontakt ze światem baletu, który... Ten przypadek i ta sytuacja graniczna, można powiedzieć, ocierająca się o śmierć, mnie wprowadziła. Czyli można powiedzieć, wprowadziła mnie w świat, który Iza na pewno wcześniej znała ze sceny, bo balet, bo sztuka opowiada właśnie o takich sytuacjach, jak piękno, jak miłość, jak cierpienie, jak często śmierć. I zdałam sobie sprawę, że no, nasze losy dobrze, że się zetknęły ze sobą i dobrze, że myśmy się spotkały, bo ja przy Izie, robiąc ten reportaż, nauczyłam się wielu rzeczy, dowiedziałam się wielu rzeczy i też nauczyłam się, jak o takich sprawach trudnych rozmawiać. Mamy nadal kontakt, chodzę nadal na spektakle przygotowane przez Izę w jej choreografii spektakle. Ona jest teraz baletmistrzynią w Operze Bałtyckiej. Pokonała olbrzymią drogę życiową, bo to można powiedzieć niełatwo się podnosi po takiej chorobie i niełatwo znajduje się w swoje miejsce w życiu i niełatwo można powiedzieć robić coś związanego z tym, co się kiedyś kochało, co zabrała kiedyś choroba, ale nadal przy tym tkwimy, nadal jesteśmy, bo mogła zupełnie odejść od tej sztuki, od baletu, a jednak została.
Powiedz, ale co ciebie urzekło w Izie, że weszłaś w ten świat, który był dla ciebie no nie taki znany? No bo to coś musiało cię przyciągnąć.
Tak naprawdę zaczynałam swoją historię z reportażem. 2009 rok to był początek moich kroków. To też taka informacja ciekawa, ponieważ ja wcześniej byłam reporterem newsowym, a to jest zupełnie inny świat, jak wiesz, Alu, reportaż. I ja też bałam się, obawiałam się, kiedy dowiedziałam się o tej historii, że można z Izą porozmawiać, że należy jakby pochylić się nad tą historią reportażowo. To obawiałam się, jak to wyjdzie. Pytasz się mnie, co spowodowało. Nie ja odnalazłam Izę. To nie było tak, że ja trafiłam, że Iza jakby chwaliła się swoją chorobą. Iza zachorowała i uruchomiła się jakby cała rzesza ludzi ją otaczających. Między innymi w reportażu spotkacie państwo te osoby właśnie. Spotkacie państwo profesorki, które mówiąc krótko o Izie mówią też, opowiadają o Izie, jaką była tancerką, jaką była uczennicą. I to te profesorki, jedna z tych profesorek, profesor Irena Tarasiewicz, przyszła do Radia Gdańsk. Tak ruszały wtedy te wszystkie akcje charytatywne. Tak to się odbywało, proszy państwa. Nie było takich właśnie, że tak powiem, internetowych zrzutek, zbiórek. Nie było Facebooka, nie było wtedy takiej sieci szeroko pojętej. Trzeba było przyjść, zapukać, ktoś musiał otworzyć drzwi, ktoś musiał wysłuchać i akurat trafiło na mnie, że ten temat ja w jakiś sposób złapałam, o tak mogę powiedzieć, albo ktoś mi go zaproponował.
Nie ma przypadków.
Nie ma przypadków, wiesz, nie ma przypadków. Także to nie było tak. I chwała właśnie osobom, które, dobrze, że rozmawiamy na początku roku, bo może jesteście państwo teraz w takiej sytuacji, że chorujecie na przykład, albo macie jakiś problem. I chciałabym, żebyście państwo wierzyli w to, że byście się nie zamykali w tej rezygnacji, desperacji, w zamknięciu, w świecie cierpienia, żebyście wierzyli, że ktoś waszej historii chce i może wysłuchać. To jest bardzo ważne i to jest też takie przesłanie, że to nie musi być tylko kłopot, że nie musicie się z tym kłopotem mierzyć sami, że też są inni ludzie, bo ci inni ludzie też spowodowali, że Iza zebrała pieniądze i rozpoczęła leczenie, a była naprawdę w trudnej sytuacji.
Dlaczego warto 4 stycznia, na początku nowego roku, wysłuchać ten reportaż. Już troszeczkę powiedziałaś, ale gdyby ktoś tak teraz zostać przy radiu, czy nie zostać?
Warto wysłuchać, bo to jest reportaż o tym, żeby mieć marzenia, żeby mieć silną psychikę, żeby wierzyć w to, że się uda, wierzyć w to, że pokonamy chorobę, że znajdą się pomocni ludzie, że nam pomogą, że nie jesteśmy sami. No właśnie, powiem to jednak, bo to ważna jest rzecz. Dlatego, dlaczego też ja bardzo sobie cenię i ciepło myślę o tej historii, o Izie, o bohaterce, o tym zdarzeniu, o tym zetknięciu. Bo balet, proszę Państwa, balet jest piękną sztuką i może kogoś też zainspiruje do tego, żeby obejrzeć chociaż jedno przedstawienie w roku albo popatrzeć na ten balet. Nie chcę wymieniać tytułów, ale żeby pójść do Opery Bałtyckiej, kupić bilet na przedstawienie baletowe, gdzie choreografię na pewno tworzy Izabella Sokołowska, bohaterka mojego reportażu. Kiedyś uczennica szkoły baletowej ogólnokształcącej, kiedyś wspaniała tancerka, a teraz właśnie pracująca. I może zrozumiecie też Państwo, że właśnie takie rzeczy jak miłość, piękno, śmierć idą w parze. I ktoś kiedyś powiedział ze sceną, że życie to nie teatr. Życie to nie teatr, życie to nie scena. A może jednak, myślę, że Iza to wszystko wytańczyła kiedyś, jeszcze nie wiedząc, że zachoruje. Myślę, że ta wrażliwość w niej zawsze była. A może to jednak właśnie scena i właśnie to teatr jest. Także to dlaczego warto? Właśnie dlatego, żebyście Państwo odkryli w sobie to piękno, to dobro i czasami to cierpienie, bo to są nieodłączne rzeczy i to wszystko pokazuje balet.
Już nic nie dodam. Po prostu powiem teraz, proszę usiąść wygodnie, podgłośnić radio i słuchamy reportażu Anny Rembas zatytułowanego Iza, a po reportażu rozmowa z bohaterką, z Izą Sokołowską.
Na bardzo podciągniętej opornej nodze wyczuj palce, silnie dociągnięte palce i stoję, relevé, op, ręka, podbieramy silne palce.
Iza znajduje się na samym środku sali, w pierwszej linii stoi. Piękna dziewczyna z wyrzeźbionymi, pięknymi nogami, niezwykle dobrze podciągnięte ciało. Piękne rozwartości, piękne linie, przepiękne prowadzenie nóg. Bardzo plastyczne ciało, piękne stopy, długa szyja, niezwykle muzykalna, bardzo taneczna. I jeżeli można w tym momencie wspomnieć o urodzie, to wyjątkowe. Przepiękna, zawsze bardzo uśmiechnięta, życzliwa. Typowa optymistka. W życiu wszystko jej się układało. Ale trudno nie być szczęśliwą, jeżeli się od Pana Boga ma wszystko. A przy tym wszystkim niezwykle pracowita, sumienna, pokorna dla pracy. I oddana temu całkowicie.
Alonże pełną ręką. Raz i dwa.
A pierwsze ćwiczenie, nieduże ćwiczenie, nazywa się Tendu, przy drążku Battement Tendu. I już klasę widać w pierwszych ćwiczeniach. W pierwszych ćwiczeniach przy drążku można ocenić tancerza i jego umiejętności. Nie trzeba sięgać dalej. Tu widać wszystko. Taneczność, koordynację, precyzję, szybkość, zwrotność. Tak, przewijamy taśmy, może kolejne kombinacje pokażą nam możliwości. Ogromne skupienie widać na twarzy. Pomimo przyjemnego wyrazu twarzy, po uśmiechu, który zawsze jej towarzyszył. Ogromne skupienie. Precyzja w podejściach. Każde postawienie stopy na całej stopie, czy na półpalcu. Bardzo precyzyjne. Żeby coś osiągnąć w balecie i w takim renomowanym zespole jak Balet Kopenhagi, na pewno trzeba mieć wszystko. A jeszcze przy tym wszystkim, nie tylko talent i praca, ale przy tym wszystkim mieć szczęście. Myślę, że Izie się udało. Nie, udać się nie mogło, to nie tak. Myślę, że Iza miała to szczęście, bo ciężko na to zapracowała. Miałam lekcję zarejestrowaną w ostatniej klasie. w klasie 8 Izy Sokołowskiej. Fragmenty tego puszczę, że pamiętam. Bardzo długa, trudna i taneczna lekcja była. A Iza była w tym doskonała. Była w najwyższej formie. To była wyjątkowa uczennica i chętnie sięgam do nich.
Jeszcze skończyłam sezon, jeszcze poleciliśmy do Grenlandii na potańczyć i na Wyspy Owcze, a potem poleciałam do Grecji, zaręczyłam się, zaszłam w ciążę, ta historia rozpoczęła się inna, innego rozdziału, innych problemów, innego życia i innych decyzji, a później choroba. Kiedy urodziłam w kwietniu, to tak zaraz po porodzie, nie wiem, około miesiąca, zaczęłam odczuwać jakieś bóle związane krzyżowe, przeciążenie, uciski uciskowe, jakieś bóle w nodze, co nie wydawało mi się niczym nadzwyczajnym, związanym, uwarunkowanym tą ciążą i nieprzespanymi nocami, czy po prostu opieką, jakimiś zwyczajne bóle, tak powiem. One się nasilały. Chodziłam też na jakąś fizjoterapię, która też pomagała na krótki okres czasu. Później te bóle odstąpiły. Przeprowadziłam się z Aten na wyspę, na Korfu z małym, kiedy miał 2 miesiące. I później, po okresie 4 miesiącach, kiedy mały miał już 4 miesiące, ja to tak liczę w 4 miesiącach, czyli tyle, ile ma mój syn, jaki wiek jest. Więc po 4 miesiącach już ten ból i to wszystko było tak, tak wielkie i nie mogłam ani ruszyć, to było wszystko na prawej stronie, tą nogą ani nie mogłam wejść po schodach, nie leżałam, dziecko mi było podawane, nie mogłam go już siedzieć i karmić, no to się zaczynało już robić bardziej takie poważne, ale nadal wierzyłam, że jest to jedynie związane coś najwyżej z przesunięciem dysku, co albo jakimś pęknięciem, które musi być chirurgicznie zrobione, co w dzisiejszych czasach jest bardzo prostą sprawą i tego się nie bałam. Więc zrobiłam te badania rezonansu. Wyniki mi były powiedziane, jak były powiedziane. Mąż mi powiedział, że są tam, widzą jakieś pęknięcia. Musimy jechać do większego miasta. W tym wypadku polecieliśmy do Aten od razu, żeby zrobić kolejne badania i dokładniejsze. Po prostu lecimy do szpitala zrobić tą operację i koniec. Wrócimy, wszystko będzie ok.
Luba Bacharjewa, uczę w Gdańskiej Szkole Baletowej. Jestem pedagogiem tańca klasycznego. Przyjechał w 2000 roku i zobaczyła ja na początku, była zaproszona przez pana dyrektora Bronisława Brodzińskiego na konkurs na 50-lecie szkoły baletowej, na to gala-koncert. No i od razu zobaczyła Izu, ona tańczyła w Baederze solo, tańczyła solo, była w 6 klasie. I oczywiście od razu, jakby tak powiedzieć, wpadło mnie w oko. To ja wiem to jak pedagog, że ktoś cię tak z tyłu, tak, ktoś cię lechciutko uderzył. I ty od razu rozumiesz, o, to jest to.
Więc trafiam na ten stół operacyjny. Operacja trwa z 8 godzin. Później jak z niej wychodzę, no bo nie mogę się ruszać, jestem całkowicie unieruchomiona. Od tyłu mnie cieli, żeby zrobić tą stabilizację kręgosłupa. Okazuje się, że ten cały nerw, kanał nerwowy był uciśnięty, że był tak blisko paraliżu i to, żeby ten kręgosłup opadł, żebym nie mogła, żebym wylądowała po prostu na wózku inwalidzkim. Czyli jest jakby sytuacja zażegnana, że jest okej. Nie mam implantu, jest w sumie tylko dekompresja, czyli odciążenie tego kręgu lędźwiowego, który był chory czy połamany, i cały kręgosłup jest już bezpieczny i po prostu będzie czekała mnie dłuższa rehabilitacja, żeby normalnie chodzić i te nerwy doszły do siebie. Wiaduje się, że są też badania inne robione, histopatologiczne, czyli zrobiona została też biopsja, że tam jest guz. Mówię, czyli coś de facto innego. Jest guz, ale on jest badany, to pewnie nic groźnego, że tak powiem. No to... Ale ten guz nie był też usunięty, bo ten guz jest z drugiej strony. Może kolejna operacja. Zaraz to... Więc w sumie co się dzieje? Czy jest guz? Jaka druga operacja? Przecież wszystko miało być dobrze, to wszystko pęknięcie. Co się dzieje? Czy są jacyś lekarze? Jest Grecja. Kurczę, co oni zrobili? Nie mój język. Wiadomo, rozmawiam po angielsku. Czy umieją po grecku, ale... No, nie jest to mój język polski, nie wiem, może czegoś nie rozumiem, potrzebuję kogoś, kto mi to naświetli, przyjdzie, zobrazuje, co oni zrobili, pokaże zdjęcia. No i przychodzi taka osoba i mi mówi, że właśnie tam jest guz, w tym odcinku lędźwiowym, oni z tej strony tylnej, gdzie oni otworzyli i wyczyścili tą część, zrobili tą dekompresję tego kręgosłupa, już jest dobrze, ale prawdopodobnie trzeba będzie zrobić drugą operację, wejść z drugiej strony, z boku i przecinać brzuch, wyciągać go, bo inaczej się nie da.
Ona mnie zawsze mówi, że dobrze wiem, co chcę robić, jak chcę tańczyć i gdzie chcę tańczyć. Chcę tańczyć w bardzo dobrym teatrze, chcę być bardzo dobrej tancerki. Nawet nie powiedziała, że tancerki, nie bardzo lubię tego słowa. Raczej używam zawsze artyst teatru baletowego. Tak mnie uczono, że jesteśmy artystami. Jezu, nie, to jest wielki talent. I taka była decyzja, że rzeczywiście trzeba jechać, że ona już była, jakby ona była gotowa do pracy w teatrze. Była naprawdę gotowa. I wyjechała do Danii i od razu, jeszcze raz podkreślam, stała bardzo dużo tańczyć, duży repertuar z pięknymi, świetnymi choreografami, Neumayer, później Forsyth, ja już nie mówię tam w całej choreografii Królewskiego Baletu, Bournonville'owska choreografia. Chyba już na drugi rok, ja tak dokładnie nie pamiętam, już dostała status solistki.
Więc czekamy parę dni na te wyniki biopsji i okazuje się, że jest to zwany guz olbrzymiokomórkowy. Mógł się tam budować już od wielu lat na tej kości, dlatego ją zaatakował i w tym miejscu stał się jakiś taki bardziej agresywny, dlatego też ten kręgosłup mi tam siadł. No, ale robią tomografię i nagle jest robiona wyżej, też na płucach, że są przerzuty na płucach. I że są tam jakieś 4 przerzuty. No to bardzo jakby przykro się uzłośliwił. No to trzeba podać chemię. Ten w ogóle na plecach już zbyt duży, żeby go naświetlać. Na płucach nie ma czegoś, nie prowadzą naświetleń.
Jestem mamą Izy Sokołowskiej. No i jedna operacja, druga i w tej chwili Iza jest u nas w Polsce. Jest po chemioterapii, radioterapii, ale nie poprzestaliśmy na tym. Medycyna alternatywna. Wzięliśmy się też za medycynę niekonwencjonalną, więc jeżeli ma się zdarzyć cud, więc my chcemy tego cudu. Najważniejsze jest w tej chwili psychika Izy i wspieramy ją, żeby była silna, mocna, żeby wierzyła, żeby chciała. Cel to jest syn i bycie z dzieckiem. Miesiąc po porodzie już z wózkiem mam zdjęcia, nagrania, jak Iza już przy wózku stojąc, noga w górze, już wzmacniała mięśnie brzucha i gdy mały tylko usnął. Cokolwiek robiła przy małym, to wszystko jakieś ćwiczenia baletowe wzmacniające brzucha i już świetnie wracała do formy, bardzo szybko. To była rewelacja.
Miałam tak duży dół i depresję i płakałam i włączyłam muzykę Cardigans i usłyszałam pierwszą melodię i mi się przypomniało, że przecież ja chciałam ułożyć układ, a tak mi się to podobało. I zaczęłam tego słuchać i wyobrażać sobie, że tańczę, czy układam na kimś ten układ. I wyprowadziło mnie to z tego błędnego myślenia, z tego koła ofiary, z tego negatywnego postrzegania całej tej mojej sytuacji. Ta muzyka i ta myśl o tańcu sprawiła, że się uśmiechnęłam i ale fajnie, faktycznie chciałam to zrobić. I może warto by było jednak wierzyć, że z tego wyjdę i będzie wszystko dobrze. Zrobię jeszcze ten układ i dla siebie, i dla innych, jakoś przekażę. I będę jeszcze z dzieckiem i go zobaczę i tak nastawiło mnie pozytywnie.
Pamiętam powrót Izy z Chin i pamiętam też, kiedy wyjeżdżała. Wyjeżdżała bardzo chora. Nie mogła sobie poradzić ze swoim ciałem. Nie byłam w stanie już nawet chodzić. Wróciła o własnych siłach, rozpromieniona, szczęśliwa, witająca się ze wszystkimi znajomymi, najbliższą rodziną. Nikt nie wierzył, że naprawdę stał się cud. A stał się i zawróciła do domu po pierwszym leczeniu o własnych siłach. Kolejne okazały się skuteczne na tyle, że w tej chwili jest już zdrową osobą i może się realizować w sposób taki, jaki pozwala jej na to stan zdrowia.
Czyli jesteśmy w domu Izy Sokołowskiej, jest wieczór, syn się kąpie.
Za
chwilę przeleje wodę, tak?
Yes. Oglądamy jakieś bajeczki, rysujemy, naklejamy klejki, słuchamy muzyki, Fimusek tańczy, śpiewa.
No nie umiem tańczyć.
Nie umiesz?
Nie.
Taki jesteś taki skromny.
Ale podoba mu się, jak mama coś tam próbuje z kulawą nogą, ale próbuje coś tańczyć.
No wiadomo, ciągnie, bo jakbym tą nogę miała zupełnie sprawną, to na pewno bym coś tam próbowała, czy z tymi śrubami, tytanem w plecach, czy bez, jest to możliwe. Coś tam, ale no jak się poruszam więcej, to odczuwam to jednak. Rehabilitacja, no i cierpliwość przede wszystkim. Myślę, że też tą cierpliwością doprowadzę siebie do porządku i to jest też jakiś kolejny mój cel, prawda?
Też synów.
Kocham cię, mój skarb. No mówię. Mówię. A co ty jadłeś?
Zupkę.
Jaką? W domku zjadłeś pomidorową, a w domku taty jaką zjadłeś?
Winową.
Też pomidorowa była? O mój Boże.
Jeszcze filoż? Mhm. Ja mam i pół.
No rok temu już byłam w Grecji ponownie i już mieszkałam tam po tym, jakby po tych wszystkich chińskich włajarzach. No były te takie zupełnie czarne dni, gdy mówiłam, że nie, nic nie wyjdzie, w ogóle umrę i je zobaczę i wykończą mnie i w ogóle wszystko bez sensu. Ale nie trwało to tak długo, jak jednak te pozytywne dni i tam ta wiara tych wszystkich ludzi dookoła i to takie wewnętrzne są takie poczucie, że no nie, no kurczę, no po tym wszystkim musi być dobrze. I chciałam, żeby tak było dobrze. I widziałam to oczami, tak jak to uczyłam się tej całej wizualizacji, tak, co opowiadaliśmy kiedyś, że to było coś, co jednak miało jakiś sens, bo faktycznie teraz wszystko, co sobie wyobrażałam, wszystko, co sobie wizualizowałam i tak mocno, mocno chciałam, to teraz widzę, że się wszystko spełnia i to jest niesamowite. To jest jakieś, chyba coś w tym jest, jak się tam naprawdę wierzy i powtarzasz sobie tam w głowie, że to ma być tak, tak i tak, tak to widziałam, że będziemy razem, że będziemy z synkiem tak spali obok siebie, że będę go widziała rano, po południu, wieczorem, że będziemy biegać na spacery, że będę go uczyła jeździć na rowerze. No po prostu wszystko dokładnie tak wygląda, tak jak sobie tam namalowałam w głowie i fajnie.
W niedługim czasie Iza otrzymała zaproszenie od dyrektora szkoły Bronisława Prądzyńskiego. Odwiedziła nas, ale nie pamiętam dokładnie tego momentu, szczegółów tego, natomiast pamiętam znakomicie moment, kiedy na rozpoczęcie roku szkolnego kolejny raz zaproszona przez dyrektora otrzymała propozycję współpracy ze szkołą i wówczas między innymi ja poprosiłam ją o stworzenie choreografii dla uczennic klasy mojej, którą prowadziłam w związku z przygotowaniem układu z tańca współczesnego do konkursu baletowego, kolejnego konkursu baletowego w Gdańsku. Iza podjęła się tej pracy i tak zaczęłyśmy razem spędzać czas. Byłam zaskoczona jej dobrym stanem zdrowia i dobrą kondycją. Spodziewałam się na początku, że będzie to bardzo chory człowiek, nie mogący ani pokazać, ani czegokolwiek zaproponować. Tymczasem zaskoczyła mnie bardzo dobra forma i jak się później okazało, nie było to wzięte znikąd, bo bardzo ciężko na to zapracowała po powrocie z Chin, codzienną pracą, codziennym wysiłkiem na siłowni, w gabinecie rehabilitacji stawiała siebie na nogi i naprawdę w tej chwili na bieżąco jest w świetnej formie.
Profesorowie z Chin, robiąc tę operację, byli bardzo ostrożni i mówili, że z takim czymś jeszcze nie mieli, tak niebezpiecznym miejscu, tak dużego guza, tak nakuwania tymi igłami, mrożenia tego, no oni sami nie wiedzieli, jak to de facto pójdzie, no mogło iść w dwie strony. Więc tu czytając, że to wszystko jest możliwe, po prostu się nieco zdziwiłam, że ktoś się na takie coś w ogóle pisze, stwierdzać.
Byłeś chora?
Byłam chora, ale już jestem zdrowa. No oni nigdy mi niczego nie obiecywali. Oni de facto powiedzieli tak, robimy to i to. I w zależności co mi pomagało, nie mieli po prostu takiego planu to, tak, zrobimy tyle mrożeń, na przykład zrobimy 4 mrożenia, a wyszły na początku 2 i wyszło, że po 2 już ten guz się obkurczył, już tam po prostu fajnie zareagował, więc zadecydowali, że walniemy teraz cement, tak, a później zrobimy drenaż, a później damy krew, więc to było bardzo takie elastyczne z ich strony, co jest super, bo lekarze powinni właśnie decydować, tak nie trzymać się, że to i to nie pomaga, ale dalej walimy, bo po prostu tak książka pisze, czy coś innego, tak? Oni w miarę reagowali no tak, jak uważali, że będzie lepiej i później patrzyli też na mnie, na moją siłę, jak byłam gotowa, jak byłam silna, jak mój organizm przyjmował, próbowali dodać więcej i no nie wiem, czy w Polsce byłoby po prostu możliwe, żeby tak często, tak dużo operacji wykonać tak w takim krótkim okresie czasu, co było jedynym wyjściem, by coś mi pomogło. Czy bym musiała czekać, za pół roku będzie pani miała mrożenie, A za następne pół roku spróbujemy, nie wiem, no, cementu.
Dogoliśmy pana.
Ja też różne wyjść próbowałam i czytałam i jakby próbowałam odczuć, co będzie dla mnie najlepsze. No i udało się, co jest taką rzeczą niebywałą wręcz. I takie jest, codzienność to jest takie moje dziękczynienie za to, co się wydarzyło. Jak to w Biblii jest napisane, niech umarli grzebią umarłych. No oni mają już spokój i są bezpieczni. Myślę, że powinniśmy się naprawdę zająć tymi, co jeszcze żyją. Dać im szansę jednak pozostać tutaj na ziemi, a innym już dać święty spokój.
Zdecydowała się rozpocząć studia w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym na kierunku pedagogika baletu. Jest w tej chwili studentką pierwszego roku. Oczywiście z zamiarem podjęcia pracy w szkole, taki jest wymóg. Dopóki studiów tych nie ukończy, nie ma możliwości rozpoczęcia pracy. Myślę, że ma tak duże doświadczenie, jeżeli studia pięcioletnie uda jej się zakończyć, z pewnością będzie mogła rozpocząć pracę w szkole i będzie cennym pedagogiem.
Ręka, podbieramy silne palce, gotowa poza. Odwyż i ręka z nogą razem, raz.
Alicja Samolewicz-Iglicka, audycja reportaż w Radiu Gdańsk. Wysłuchaliśmy reportażu Anny Ręba zatytułowanego Iza. To historia, która wydarzyła się 16 lat temu. Iza Sokołowska ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, Alicja. Dzień dobry Państwu.
Miałaś 23 lata. Ta walka o życie to przeszłość, a przyszłość, teraźniejszość. O tym chciałabym z Tobą porozmawiać. Powiedz mi, jak słuchasz tego reportażu, słuchałaś tego reportażu. Czas wraca, czy to może już taki zamknięty etap w Twoim życiu i otworzyłaś całkiem nową furtkę?
Tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo faktycznie, gdy wracam pamięcią do tego czasu i faktem jest to spory czas, bo 16 lat to już trochę minęło. Jest to nadal bardzo żywe oczywiście w środku, w sercu, aczkolwiek z drugiej strony na co dzień czuję, że to jest jakby moje inne życie. Rozedrganie takie, na pewno wewnętrzne, emocjonalne podejście, to też to, jak się słucha, w jakim miejscu byłam, jak na wszystko spoglądałam i no to był bardzo trudny czas i to jednak nie wiadomo było, co się wydarzy, jak to się skończy.
Dla niektórych takie stwierdzenie, że trudne sytuacje wzmacniają, to po prostu tylko stwierdzenie, a dla ciebie to po prostu życie. Trudne sytuacje wzmacniają?
No tak ludzie mówią, aczkolwiek przez jakiś czas to zdanie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Pamiętam, że jak ludzie gdzieś kwitowali po tym, co przeszłam i miałam oczywiście inne zmagania i ze zdrowiem i w życiu prywatnym, więc to takie, a Iska, to przecież gorsze rzeczy przeżyłaś, jesteś silna. I czuję się czasem w środku coś takiego, że jest się na to stwierdzenie takim wkurzonym, bo właściwie nie zezwala się na taką słabość. Po pewnym czasie już to, że przeszło się bardzo zawiłe sytuacje, zmagało się z życiem, to stwierdzenie myślę, że jest takie, co powinno nas napawać dumą, a jednocześnie bardzo mnie frustruje, bo czuję, że nie, że chciałabym być czasem ta słabsza, że chciałabym, żeby tak naprawdę, nie to, żeby mi się nie powiodło, ale że mam to przyzwolenie na to, że mogę być jednak jeszcze w jakichś sytuacjach słaba.
Ty dla innych jesteś dla wielu inspiracją. Patrzą na ciebie, chcą mieć taką odwagę do realizacji swoich marzeń.
Tych moich marzeń było i jest wiele. Nie wiem, czy w realizacji marzeń nie pomagało mi samo to takie uczucie, że ja coś muszę udowodnić. I może jest to z jednej strony coś mało pozytywnego, bo oczywiście wywołuje presję, ale tym samym nie wiem, czy to szkoła baletowa, czy to generalnie charakter, który powoduje to, że jak ktoś mi mówi, a nie dasz rady, a jednak, nie wiem, nie da się tego wyleczyć, czy nie da się tego zrobić, czy nie da się czegoś uzyskać, to w sobie czuję, a pokażę wam. Generalnie super, tak? No jeżeli się ma coś takiego, to no, rzeczy stają się realne, kosztem oczywiście gdzieś tam nerwów, stresów i wiele niezdrowych jakby podejść do życia, ale te marzenia i te najprostsze marzenia, żeby być zdrowym, żeby być synem, żeby mieć proste, szczęśliwe życie, żeby móc jeszcze pracować, żeby móc, nie wiem, zrobić to prawo jazdy, zrobić studia, to wszystko tak naprawdę, co na tamten czas było mi odebrane, było największą wartością. I to było moje marzenie. To już nie było marzenie w wieku 15 lat tańczyć na największych scenach świata i być solistką, a wręcz przeciwnie, tak? Być tu, być z powrotem w Polsce, być wśród znajomych, wśród przyjaciół, wśród rodziny i to się stało jakby moją wizualizacją na co dzień do realizacji.
Da się poukładać życie na nowo?
Oczywiście, że się da. Życie można układać na nowo wiele razy. I tak naprawdę ile nam zostało, nie wiemy. A jeżeli chcemy żyć w zgodzie gdzieś tam z sobą, z sercem i tak by nie krzywdzić innych, to myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby to życie zmienić.
Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
O, na ten moment najważniejsze jest dla mnie to, żeby żyć w takiej zgodzie z sobą właśnie, żeby dzieci były zdrowe, żebym mogła realizować się nadal w tym, co kocham, w pracy, mieć blisko siebie przyjaciół właśnie. Tak naprawdę to jest to.
Zwykłe, niezwykłe życie.
Zwykłe, niezwykłe, dokładnie.
Co ci daje spełnienie i co ci daje miłość?
To też są bardzo takie, myślę, podstawy. To, że dostanę ogromny uścisk od córki rano, czy jakąś śmieszną wiadomość od mojego starszego syna, już nastolatka, zaraz będzie tak naprawdę pisał maturę. Jak spotkam się na kawę z przyjaciółką i mam godzinę, którą mogę wyrwać na to spotkanie. Kiedy mogę z mężem usiąść i obejrzeć nasz ulubiony serial, czy coś takiego bardzo prostego. A oczywiście spełnia mnie też praca, choreografia, to, że mam możliwość jeszcze działania w tej kwestii tańca i przebywania wśród artystów, wśród tancerzy, gdzie czuję się bardzo, bardzo dobrze.
Co byś powiedziała osobie, która jest na tamtym etapie życia swojego, na którym ty byłaś, a ona, ta osoba, nasz słuchacz może jakiś, albo słuchaczka jest teraz.
To jest ogromne wyzwanie, żeby zmotywować kogoś, by się nie poddawał, bo to tak łatwo jest powiedzieć, a nie poddawaj się, weź się w garść, nie słuchaj innych. Żadne stwierdzenie nie byłoby niepoprawne, jeśli usłyszałabym, a ty Iza miałaś szczęście, albo a tobie się udało. Tak. I to jest prawda. Miałam w pewnym momencie szczęście i też fakt, udało mi się. Ale nie udałoby mi się to bez takiej determinacji. To, że ja wiedziałam w środku, że nie mogę odpuścić. W dużej mierze to ja decyduję, co się ze mną stanie. I to samo, kiedy wylądowałam już na ostatnich nogach w Chinach, kiedy mnie przetransportowali przez Kopenhagę do Pekinu, z Pekinu ambulansem do Tianjinu i gdzie mnie zobaczyli naprawdę w takim stanie, że równie dobrze mogliby się poddać, to też lekarze tamci mówili mi, że no tutaj wszystko zależy od niej. Że teraz to jest, jakby oni mogą zrobić taką procedurę, ale i tak wszystko zależy ode mnie, od nastawienia i oczywiście od organizmu, o siły takiej wewnętrznej, ale też od właśnie, by się wzmacniać i zewnętrznie, i wewnętrznie.
A psychicznie jak dawałaś radę? Jak się wzmacniałaś? No jakaś tam cząstka charakteru to na pewno, tak jak powiedziałaś. Ale czy było coś, co ciebie no tak pchało do przodu?
Znaczy pchał mnie do przodu na pewno sen. I to, że ja bardzo, no wręcz musiałam go zobaczyć i wiedziałam, że to jest jedyna droga, żeby wyjść z choroby, żebym ja go mogła znowu przytulić i go zobaczyć, bo inaczej to po prostu game over. Ale w tym wszystkim ogromną rolę też miała moja mama, bo to jest też osoba, która się nie poddaje, która właśnie spędzała ze mną wiele godzin. Ja wylądowałam z powrotem u niej w łóżku, na mieszkaniu w porcie i tak naprawdę nie mogąc się ruszać, to ona donosiła mi różne książki, przyprowadzała ludzi, którzy też przetrwali chorobę, którzy też wspierają właśnie tak ciężko chorych. Jest wielu takich ludzi, o których nie zdajemy sobie sprawy, jakie oni historie z sobą noszą i jaką ogromną wiedzę i siłę, taką, którą mogą nam przekazać i też wesprzeć w tej walce. Tak naprawdę wszystko, co trafiało do mnie, zauważałam, że miało jakiś sens, jakiś symbol, czy obejrzany film, czy właśnie książka, czy dziennik opisowy. I pamiętam, że taką najlepszą rzeczą, która do mnie trafiła, to była ta wizualizacja. To, że ja widziałam siebie zdrową, to, że ja widziałam syna obok, to, że ja sobie narysowałam, jak spędzamy dzień, że zamykałam oczy i sobie wyobrażam, jaka muzyka jest w tle, jakie zapachy, czy to jest wiosna, czy to jest zima, który to jest rok, jakby to wszystko wyobrażałam sobie i to faktycznie było najłatwiejsze dla mnie do zaakceptowania, bo na przykład medytacja, oddech bardzo mnie frustrowała, tam jakieś inne jeszcze podejścia, które no nie do końca do mnie trafiały, a to nie wiem, czy to z racji też baletu, choreografii, tańca, że taka wizualizacja rzeczy była bliska memu sercu i bardzo przyswajalna. I nawet teraz, kiedy uwierzyć po tak ciężkich rzeczach, też przechodzę przez różne sinusoidy naszego życia. I też już nie raz później przy przyjściu na świat mojej córki wylądowałam z sepsą i była jakby historia, powtórz się, ze zmagań. Też później, wiadomo, i w pracy, i tutaj z dorastającym synem, no to są po prostu non-stop jakieś przejścia, które są częścią naszego życia, tak? To nie jest wszystko super ekstra, wygrałaś życie i teraz się ciesz i nie narzekaj i wszystko jest piękne i łatwe, tylko no faktycznie to w ciągu roku może być takich gór i dolin bardzo wiele. To tak fajnie mówią, że właśnie nie to, że upadamy, tylko jak wstajemy, to nas określa i nas wzmacnia. I tak naprawdę zawsze myśląc o tym, co moje dzieci widzą, jak ja z takich porażek się podnoszę, że to jest tą wartością, którą chcę przekazać i która jest dla mnie tutaj taka świadoma na ten czas.
Nawet jak opowiadasz o ten taniec, ta muzyka gdzieś zawsze były w tle czasem, czasem na pierwszym planie, ale no zawsze gdzieś.
Chyba tak. Tak naprawdę taniec, muzyka, mimo że w jakimś momencie to się wszystko skończyło i w chorobie i tak naprawdę później, jak już wróciłam, powiedzmy na własnych nogach, ale nadal z takim inwalidztwem częściowym, bo i prawa noga nie jest do końca sprawna i kręgosłup już wiadomo jest cały poharatany, pokrzywiony. Nie lubię się tym zajmować, nie lubię tej słabości, muszę ją akceptować, ale też nie chcę się nią zajmować, nie lubię się nad sobą użalać. Lubię robić więcej, żeby o tym nie myśleć. Lubię zająć się czymś, co powoduje, że żyję. A ten ból i takie codzienne gdzieś tam zmaganie się od 16 lat z tym, co mam, dzielę na takie, boli normalnie, albo no, tak troszkę gorzej, tak, że coś mnie tam gdzieś zamartwi. Ale generalnie życie jest okej.
Okay. Jakie masz marzenia?
Na ten czas, tak sobie wymyśliłam, że będąc tutaj oczywiście w operze i dalej działając na pozycji kierownika baletu i choreograf i takiego pedagoga, też myślę sobie, jak mogłabym się dalej kształcić. I tak naprawdę chciałabym uzyskać coś dla siebie, bo po tylu latach, fakt, skończyłam studia jakiś czas temu, pedagogiki baletowej i uczyłam w szkole baletowej, no i później tak naprawdę po urodzeniu córki, rozpoczęłam pracę już w Operze Bałtyckiej, to tak naprawdę jestem w jednym miejscu. I oczywiście rozwijam się i uczę się jakby od innych, ale stwierdziłam, że może jest to czas, żeby podnieść swoje kwalifikacje, może troszkę zaglądnąć w inne miejsce, zobaczyć, co tutaj mogę zrobić, by pozostawić po sobie albo właśnie wesprzeć innych, może właśnie jakaś terapia tańcem, może właśnie iść bardziej w psychologię, coś, co może służyć innym, a też co w sercu będę czuła, że to jest to. To jest dziwne, bo to nie jest tak, że jestem tylko tancerką, czy że tylko tańczyłam i że to był mój cel i to jest takie wow, i to dalej mi towarzyszy i oczywiście jestem temu wdzięczna i żeby nie szukać bez sensu czegoś dodatkowego, mogłabym w tym siedzieć dalej, ile tam wyjdzie, że mogę siedzieć na stanowisku, a z drugiej strony cały czas czuję, że mogłabym coś robić innego. Coś oczywiście będzie nacechowane tym tańcem i ruchem, ale no może mogłabym coś robić innego. Mogłabym też mieć kawiarnię i nalewać pyszną kawę, też bym mogła. To też kocham bardzo, więc coś po prostu otworzy mi kolejne drzwi do działania.
To tego ci życzymy na początku kolejnego roku.
Dziękuję.
Niekoniecznie do spełnienia w tym roku, może za jakiś czas.
Może za jakiś czas, tak, tak. To pewnie trochę potrwa, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję. I państwa gościem była Iza Sokołowska, a dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Anny Ręba zatytułowanego Iza. To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.